Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam również Sławomira Wcisło, naszego stałego współpracownika.
Dzień dobry, Sławku. Witam słuchaczy.
Temat dzisiejszy powiązany jest z projekcją filmową, która odbywa się na terenie całego kraju. Mianowicie jest to film pod tytułem Przełęcz Ocalonych. Ja osobiście byłem i mówi ona o bardzo ciekawym człowieku. Mówi ona ta historia.
Tak. Jest to film oparty na autentycznej historii związanej z życiem i służbą wojskową Desmonda Dossa.
No właśnie, ten Desmond Doss to był bardzo ciekawy człowiek. Człowiek, który był adwentystą, jak dowiedziałem się z filmu, ale przede wszystkim objektorem był, czyli człowiekiem, który nie chciał nosić broni.
Tak. No jest to ciekawa historia związana z II wojną światową, kiedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japończyków. I według tego, co wiem o życiu, historii Dossa, to on sam zgłosił się do armii amerykańskiej, oburzony tym, co się stało, że bez jakiejkolwiek poważnej przyczyny, w sposób taki skryty, Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japonię. Chciał służyć krajowi i uznał, że najlepszą formą będzie wstąpienie do wojska i służba jako sanitariusz bez broni.
W korpusie medycznym tej broni nigdy nie chciał dotknąć, za co spotkały go prześladowania, o czym film mówił. Byłeś w kinie?
Tak, byłem.
Mnie się łza na policzku potoczyła chyba raz czy dwa, ukryta oczywiście bardzo starannie, dlatego że sceny wojskowe, sceny wojenne były tam odtworzone z niesamowitą dokładnością, pełne okrucieństwo. Ogromny hałas wybuchów, duży ekran, który pokazywał rozrywające się ciała ludzkie. A jak ty zniosłeś ten film?
No szczerze mówiąc, ja takie sceny to raczej z przymkniętymi oczyma, tak tylko od czasu do czasu spozierałem. Natomiast mnie w filmie podobało się stosunkowo umiejętne moim zdaniem odegranie tej strony takiej psychicznej związanej z doświadczeniami Dossa, z jego relacjami z kolegami. Nie było tam patosu, był prosty przekaz związany z tym, jak człowiek głęboko uduchowiony oddziaływał na prostych żołnierzy, którzy go wokół otaczali.
Siła charakteru oraz bohaterstwo, to wszystko, co ci jego koledzy mieli zupełnie inaczej przez lata wyobrażone w swoich głowach, objawiły się w całkowicie inny sposób, w cichości, w tym, że on dokonał czynu naprawdę bohaterskiego, ponieważ po ostrzale, jeśli dobrze pamiętam, 75 osób ocalił, rannych osób, spuszczając na linach z takiej właśnie przełęczy, która później nazwana została przełęczą ocalonych.
No jest ciekawe, bo czytałem też książkę, na podstawie której film został zrobiony, pod tytułem, ta książka została też w języku polskim, już wiele lat temu wydana, Nietypowy bohater. I on, kiedy mu powiedziano, że aż tylu osobom pomógł, to on nie chciał wierzyć. On po prostu nie ogarniał tego, że aż tak wiele osobom pomógł, właśnie ściągając ich z tego niebezpiecznego miejsca, rannych osób, którym po prostu, gdyby tam pozostali, groziła śmierć, bądź to właśnie z braku pomocy medycznej, bądź od Japończyków, którzy tam grasowali.
Taka znamienna scena to scena, w której Desmond Doss przed kolejną bitwą modli się, a cały pluton czeka na tą modlitwę, aż ona się skończy, dlatego że wierzyli w to, że jego modlitwy są wysłuchiwane przez Boga i że przyniosą im zwycięstwo.
No tak, mnie to się kojarzy z historiami starotestamentowymi, kiedy Abraham przez otoczenie pogańskie był traktowany jako książę Boży, mąż Boży, gdzie ludzie wyraźnie widzieli, że Bóg jest z nimi, Bóg mu błogosławi. Chyba tak Dos w końcu był odbierany jako taki Boży posłaniec wśród tego morza okrucieństwa.
Niesamowite było to, że chodził on wszędzie ze swoją Biblią, z Pismem Świętym i można powiedzieć, nie wstydził się jej, a mimo wszystko końcowy wynik, który ja odebrałem, to jest ogromne błogosławieństwo, które sprowadził dla siebie i dla innych.
No jest tam taka też bardzo wzruszająca scena, czy fragment filmu, który pokazuje, kiedy Dos został ranny i tym razem koledzy jemu pomagali, wynosząc go ze strefy zagrożenia, ale Biblia została i on bardzo żałował utraty tej małej Biblii, która mu wszędzie towarzyszyła, koledzy z narażeniem życia szukali tej Biblii, żeby mu ją dostarczyć. No i to było coś wzruszającego, że rzeczywiście tak poświęcili swoje, no, wręcz życie, byli w niebezpieczeństwie ostrzału, aby odnaleźć tą Biblię DOSA.
Film był bardzo ciekawy. Myślę, dostarczy wiele wzruszeń osobom, które zdecydują się go obejrzeć. Jeszcze jest szansa. Natomiast ja nie byłbym sobą i ten cykl nie nazywałby się rozmowami o Biblii, gdybyśmy nie poszukali może fragmentów mówiących o tym, w jaki sposób chrześcijanin powinien traktować tę sprawę służby wojskowej. Co mówi na ten temat Pismo Święte? Chciałbym zapytać się ciebie.
Ja muszę powiedzieć, że osobiście z tym tematem zmagałem się dosyć długo. Nie był to dla mnie temat taki, powiem wprost, jasny, dlatego że są różne teksty biblijne, różne opisy w Piśmie Świętym, które wydają się komplikować to zagadnienie. No przede wszystkim jest przykazanie Boże: nie zabijaj, czy też nie będziesz zabijał, prawda? Które zabrania człowiekowi odbierać życie drugiej istocie. Ale z drugiej strony, czytając Stary Testament, wiemy, że i to wyraźnie z Bożego polecenia, Izrael miał armię. Ta armia wyruszała do walki, zdobywali przecież Kanaan, do którego wyszli z ziemi egipskiej, bronili się przed najazdami obcych ludów. Dawid pokonał Goliata. A więc to jest taki temat, oczywiście, który powoduje, że musimy się zebrać jakby wszystkie myśli, które Biblia podaje na ten temat, i dopiero z całości obrazu Pisma Świętego wyciągać jakieś wnioski, którymi musielibyśmy się, czy powinniśmy się raczej kierować w swoim życiu. I tutaj, jeśli pozwolisz, to chciałbym kilka takich myśli, które może pomogą innym osobom, słuchaczom, w wyrobieniu sobie osobistego stanowiska co do służby wojskowej. Generalnie Pismo Święte uczy, że porządek świecki, który jest na świecie, jaki on by nie był, jest porządkiem, który służy dla dobra człowieka.
Czyli jest dozwolony przez
Oczywiście
Boga.
o dozwolony, mało tego, można popierać,
Ustanowiony.
że Bóg ustanowił taki porządek, który jest, jaki, może to słowo troszkę tak tu źle będzie odebrane, ale mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją moją intencję. I jakikolwiek porządek świecki, nawet ustanowiony może przez tyranów, jest lepszy
Niż
niż
anarchia.
anarchia. Tak? I wiemy, że w czasach Pana Jezusa Izraelici byli pod okupacją rzymską, a mimo to Pan Jezus powiedział: oddajcie co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. A więc na pewno Pan Jezus w tym kontekście nie popierał jakiejś walki, nie wiem, narodowo-wyzwoleńczej, która by prowadziła do konfliktu zbrojnego, prawda, z okupantem. Izraelici bardzo chętnie by widzieli Mesjasza właśnie w roli wyzwoliciela od zagrożenia związanego z Rzymem, które płynęło. Ale Jezus powiedział coś takiego: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. A więc Królestwo Jezusa Chrystusa to jest królestwo raczej ludzkich serc niż rządów widocznych na tym grzesznym dzisiejszym świecie. Oczywiście Królestwo Chwały, ono kiedyś nastanie i król królów i pan panów zapanuje tutaj na tej ziemi, ale póki co to należy do przyszłości. Natomiast pozwolę sobie kilka tekstów z Pisma Świętego w kontekście, o który dzisiaj omawiamy, przeczytać i może dwa słowa komentarza do nich. Pierwszą myśl, którą chciałem przeczytać słuchaczom, to wypowiedź, która jest zapisana w liście do Rzymian, w rozdziale 13. I czytamy tutaj, co następuje. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. A więc w tym kontekście, który omawiamy, jest tutaj takie zdanie, że jest to zgodne z wolą Bożą, kiedy władza świecka jest wyposażona w ramię przymusu, które zgodnie z Bożą wolą winno być skierowane, ten miecz władzy świeckiej, przeciwko tym, którzy czynią źle, czyli przestępcom, bandytom, zabójcom i tym podobnym, prawda? I oczywiście w tym kontekście należałoby inną wypowiedź Jezusa, może już tak bardziej z pamięci ją przytoczę, kiedy Pan Jezus mówi, że do swoich uczniów tą wypowiedź skierował. Wiecie, że władcy tego świata nadużywają władzy, która jest im dana. No i oczywiście wynikiem tego są właśnie jakieś napady, wojny zaborcze, prawda? Nadużywają władzy też w kontekście tym, że uciskają ludzi finansowo, eksploatują poddanych, uważają się za panów, nie natomiast za tych, którzy także mają pewne obowiązki, opieki, troski o lud, nad którym panują. No i pod tym względem oczywiście na świecie jest wiele, wiele zła. Trzeba wiedzieć też, że zło, agresja rodzi agresję i dlatego rewolucje, powstania niekoniecznie przynosiły zmiany na lepsze, często wręcz to były zmiany na gorsze i skala agresji była rozwijana. Dlatego też Jezus uczy, prawda? Jeśli ktoś cię uderzy, nie odpowiadaj w ten sam sposób, prawda? Raczej opanuj swoje emocje, raczej dąż do pojednania. To jest nauka zgodna z Ewangelią. Ale możemy też znaleźć taką wypowiedź, którą pozwolę sobie zacytować z księgi Nehemiasza, która opisuje sytuację, która była w czasach właśnie Nehemiasza, kiedy Nehemiasz odbudowywał Jerozolimę. Sąsiadom Izraela się to nie podobało, chcieli temu przeszkodzić, no i groziła im agresja o tym, którzy odbudowali ze strony ich wrogów. No i jest taki komentarz w księdze Nehemiasza w rozdziale 14, gdzie Nehemiasz przemawia do Izraelitów, do Judejczyków. Cytuję. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A więc było to dopuszczone, aby bronić swojej suwerenności, wolności, a przede wszystkim też bronić prawdy o Bogu, gdyż Izraelici byli tym ludem Bożym, którzy pielęgnowali prawdę o Bogu w tamtych czasach. Tak? No i to było dopuszczone. Nehemiasz stosował się i wydaje się, że w historii Dosa możemy też odnaleźć podobną myśl, kiedy on, widząc, że się dzieje krzywda, że wróg napadł jego ojczyznę, jako syn swojej ziemi, jako patriota, zdecydował się służyć swojemu krajowi. Chociaż mógł być odroczony, bo pracował z tego, co wiem, w stoczni. Stocznia to była produkcja wojenna, więc swobodnie mógł być odroczony, a jednak uznał, że lepiej by było, żeby w inny nieco sposób służył krajowi bardziej bezpośrednio.
Czy są jakieś wersety adresowane bezpośrednio do żołnierzy?
Tak, możemy znaleźć. Jest to wypowiedź, może nie jest ich tak bardzo wiele, które by nas interesowały, ale o tyle jest to cenna, że jest to wypowiedź nowotestamentowa, gdzie jest jednak w Nowym Testamencie pewna różnica, bo w Starym Testamencie Izrael był... Prawda o Bogu była związana z konkretnym narodem, grupą etniczną, z Izraelitami. Natomiast w Nowym Testamencie prawda o Bogu jest rozproszona po całym świecie, wśród różnych ludów, plemion, narodów, języków. Więc trudno utożsamiać dzisiaj chrześcijan z jakimś jednym narodem. Oni są wszędzie, tak? I dzisiaj stosujemy inną zasadę, że chrześcijanie tam, gdzie żyją, tam mieszkają, podlegli są lokalnej władzy, która tam występuje, szanują ją, wspierają i służą jak najlepiej potrafią. I zapytałeś, więc przeczytamy tutaj wypowiedź, która jest w Ewangelii Łukasza, kiedy Jan Chrzciciel prowadzi swoją działalność nad Jordanem, przychodzą do niego różni ludzie i Biblia sprawozdaje, że przyszła też grupa żołnierzy, wysłuchali tego, co Jan mówił, byli tym poruszeni, no i zadają bardzo dobre pytanie, bo zawsze powinniśmy poselstwo Boże traktować bardzo praktycznie. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. A więc jest tutaj myśl taka, że po prostu tą służbę żołnierską należy pełnić w sposób uczciwy. Często żołnierze, mamy tego świadectwo, ulegają pokusie grabieży, prawda, czy gwałtów, rozbojów. To oczywiście Jan piętnuje, mówi: na nikim nic nie wymuszajcie, ale uczciwie swoją służbę spełniajcie. Ona jest potrzebna. Ona chroni ludzi przed różnymi niepotrzebnymi, niebezpiecznymi zachowaniami ludzi, którzy są zdeprawowani.
Podsumowując nasze nagranie, dowiedzieliśmy się, że porządek tego świata jest taki, a nie inny. I Pismo Święte rzeczywiście relacjonuje wiele sytuacji, kiedy naród izraelski musiał walczyć, ale też adresuje słowa do nas, chrześcijan żyjących w obecnych czasach, w jaki sposób mamy się zachować jako żołnierze. Powiedz mi proszę, czy ty służyłeś w wojsku?
Nie, ja akurat nie służyłem jako osoba duchowna, miałem możliwość
odbycia służby zastępczej,
odroczenia,
tak?
De facto, także nawet nie była to służba zastępcza, po prostu byłem zwolniony z odbywania obowiązku służby wojskowej. Ale do tematu chciałbym jeszcze, jeśli pozwolisz, jeszcze dwie myśli dołożyć. Pierwsza myśl jest związana z tym, że według Pisma Świętego wojna czy walka to nie jest wymysł ludzki. W Księdze Objawienia czytamy, że pierwsza wojna czy walka, jaka wybuchła, to była wojna w niebie. W 12 rozdziale Księgi Objawienia czytamy: wybuchła walka w niebie, walczył Michał, aniołowie, przeciwko szatanowi, który miał też swoich zwolenników. Więc wcale nie jest to wymysł ludzki.
Pismo Święte rozpoczyna się w ogóle wizją pewnej
Oczywiście,
walki, która
tak.
odbyła się między braćmi
Ta walka,
i skończyła się w bardzo zły sposób.
No tak, oczywiście możemy tutaj bardzo głęboko wejść. Jedna z takich książek, która bardzo dobrze omawia te duchowe elementy związane z wielkim konfliktem, to jest książka Wielki Bój, którą nasze wydawnictwo wydaje. Polecam ją słuchaczom. Ale chciałem jeszcze inną myśl na zakończenie, żeby tutaj nie odpowiednio wyważyć pewne myśli. Jest w Piśmie Świętym opisana historia, kiedy król Dawid pragnie odbudować, czy może inaczej, wybudować świątynię na cześć Boga. I pierwsza myśl jest taka, prorok Natan, który do niego przychodzi: rób, bo Pan jest z tobą. Ale po chwili, kiedy Natan otrzymuje od Boga bardziej precyzyjne poselstwo, przychodzi i mówi: wiesz co, Dawidzie, jednak nie. Zbyt wiele jest krwi na twoich rękach. Ty byłeś wojownikiem. Twój syn wybuduje świątynię memu imieniu. A więc, chociaż nasza rzeczywistość ziemska jest właśnie taka, jaka jest, żyjemy na świecie, gdzie jest przemoc, gdzie jest gwałt, gdzie są te wszystkie niedobre rzeczy, no i w związku z tym musimy się jakoś chronić, prawda? Ale i sam Bóg musiał w jakiś sposób zareagować na bunt, który jest w niebie. Ale charakter Boży, który jest oczywiście dla nas też pewnym wzorem, to jest charakter człowieka pokoju, prawda? Pan Jezus jest nazwany księciem pokoju, A więc Bóg z upodobaniem patrzy na ludzi, którzy przejawiają tego samego ducha, który jest też jego udziałem.
Ja zakończę nasze dzisiejsze nagranie zaproszeniem, szczególnym zaproszeniem, mianowicie historia bohatera filmu Przełęcz Ocalonych, Szeregowca Dosa, będzie przedstawiona w waszym zborze.
Tak, nie będzie to co prawda film Przełęcz Ocalonych, ale będzie to film dokumentalny pod tytułem Szeregowiec DOS. Nie będzie może tam takich efektów specjalnych, ale jest to naprawdę bardzo dobry film. Serdecznie zapraszamy do nas w niedzielę 27 listopada lub 4 grudnia na godzinę 17.
W zborze adwentystów dnia siódmego w Opolu.
Tak, zgadza się. Zapraszam.
Zapraszamy.
Rozmowy o Biblii.